To tekstury zrobione postaci zwierzątek w kolorach takich świątecznych. Koziołek, kurka, paw, no i albo bocian, albo czapla być może. Właśnie są takie niecodzienne.
Ozdoby choinkowe, to z Syberii przyjechały.
Stamtąd, one są z Syberii, tak.
Witam bardzo serdecznie na kolejnej odsłonie cyklu Eksponat Miesiąca. Jednym z eksponatów, które prezentujemy właśnie teraz w grudniu, są ozdoby świąteczne. Chcemy podkreślić, że los tych ludzi to była taka walka nie tylko o przetrwanie fizyczne, ale też o zachowanie człowieczeństwa, zachowanie tradycji. Więc niniejszym oddaję już głos przedstawiciele rodziny państwa Joczów. Zapraszam bardzo serdecznie. Jeszcze raz wielkie brawa.
Bardzo nam miło, że mogliśmy przekazać pamiątki po rodzicach i że właśnie jest ta wystawa. Bardzo się cieszymy.
Świąteczny dar. Reportaż Joanny Sikory.
To były przywiezione bombki z tych terenów syberyjskich, tak w zasadzie z krasnojarskiego kraju. I zawsze, kiedy były święta, a gromadziliśmy się właśnie u rodziców, to one były na choince i specjalnie były tam wywieszane. No, był jeszcze taki rytuał, kiedy ozdoby choinkowe są wieszane na choince, to one jakby w pierwszej kolejności były wieszane. No i też przywoływały te wspomnienia. To był taki czas oczekiwania na pasterkę. Kiedy już zjedliśmy wieczerze, rozdane były prezenty, pojawiały się właśnie te opowieści. To były też bardzo ciekawe historie, poruszające bardzo.
Dzięki temu też przekazali nam wiedzę o tych czasach wojny i również później tych prześladowań i również tej wywózce na Sybir, repatriacji do Polski. Pierwsze takie nagrania to realizowałem w latach 90., kiedy jeszcze rodzice byli w takiej dobrej kondycji.
A to wszystko sekret. To wszystko tajemnica.
Rodzice urodzili się w Surkątach, powiat Lida, województwo Nowogródek, na obecnym terenach Białorusi. Natomiast przed wojną była tam Polska. Kiedy wybuchła wojna, tato miał 18 lat, a mama miała 17. W 1941 roku zaczęła się na tych terenach tworzyć Armia Krajowa.
Ale był utajemniczony do Armii Krajowej w 1941 roku.
On był drużynowym. Działał pod pseudonimem Brzuska.
Ale tak, ja amunicję kupowałem z skrzynkami do pistoletów, do karabinów. Kupowałem u tych ludzi, gdzie tam front przechodził. I oni tam mieli pochowane.
Taka największa akcja, w jakiej oni brali udział, to w ramach akcji Ostra Brama ruszyli do odbijania Wilna. Niestety ten cały plan współpracy z wojskiem rosyjskim nie doszedł do skutku. Sowieci zerwali te umowy i zaczęli okrążać żołnierzy Armii Krajowej. Niektórym udało się wycofać, również mojemu ojcu. Takim dosyć ważnym też wydarzeniem w Surkątach to była bitwa w sierpniu 1944 roku. Major Kotwicz wraz ze swoimi żołnierzami, no szacunki są takie różne, od 60 do 80 było razem tych żołnierzy, kiedy zrobili już odwrót w ramach nieudanej tej akcji odbijania Wilna, przechodzili z jednej miejscowości do drugiej. W Surkątach byli co najmniej dwa razy, być może trzy. Za każdym razem zatrzymywali się u mojej mamy w domu. Taki akurat właśnie był zbieg okoliczności. Były dwa etapy tej bitwy, w której zdecydowana większość tych żołnierzy Armii Krajowej zginęła. Również zginął Kotwicz na podwórku mojej mamy i również jego adiutant Orbit.
To było mamy takie ogromne bohaterstwo, że ona pochowała tych żołnierzy. Opowiadała, jak wyciągała z błota z kilkoma osobami, ale potem też zorganizowała księdza, chociaż to pod jakąś osłoną nocy, czy w jakiejś wielkiej tajemnicy, także żeby rzeczywiście godnie pochować tych żołnierzy.
W czasie tej bitwy spłynęła mamy stodoła. To miało ogromny wpływ też na jej życie, bo wszystko było zwiezione już z pola, tak to określano. Nie tylko samo zboże, ale również też i trzoda spłynęła. Po zakończeniu wojny moi rodzice we wrześniu pobrali się. Niedługo się cieszyli tym wspólnym byciem ze sobą. Poczęło się im dziecko, mój najstarszy brat, ale już 29 czerwca 1946 roku, kiedy mama była w ciąży, ojciec został w nocy aresztowany. Był to najgorszy okres w życiu mego ojca. Łącznie rok i 3 miesiące był przesłuchiwany.
I siadaj, gawaruj. I co ty będziesz mówić? Niczego nie wiem. Jak niczego nie wiesz, to tylko podchodzisz znowu. I znowu leżysz. I leją. Rozumiem. I tak wytrzymałem to wszystko. Rozumiem. Ale szczęśliwy jestem, że wytrzymałem. Bo lepiej ból cierpieć na sobie i zginąć samemu, jak innych wydać.
Też opowiadał o czymś takim, że był umieszczony najpierw na 7 dni w tak zwanej zamrażarce, izolatorze. Tam wkrótce miał zapalenie płuc. Wiedział, że jeżeli nic nie zrobi, to po prostu umrze. Odmówił pod twoją obronę i zaczął takimi deskami, które były wysuwane do tego, żeby ewentualnie w nocy spać, jeżeli się nie jest na przesłuchaniu, stukać w te drzwi. Na całą tą cytadelę poszedł taki ogromny hałas. Zlecieli się pracownicy z karabinami. Dodano ojcu za to stukanie, wzywanie tej pomocy 3 dni izolatora. Ale wyrażono zgodę na to, aby obejrzał go lekarz. I lekarz rozłożył tą karę, że on musiał ją odbyć, ale mógł ją odbywać po 1 dniu i wracać z powrotem jak gdyby już do tych cel, gdzie nie było aż tak zimno.
Bardzo często o tym opowiadał i uważał, że to był jakiś cud, że to było jakieś niezwykłe zdarzenie. Lekarz, który rozłożył mu tą karę, się nachylił nad ojcem i tak po cichu w języku polskim go zapytał, skąd jesteś? I to dało taki sygnał ojcu, że to jest taka osoba przyjazna, która może być dla niego jakimś światełkiem w tunelu i dała taką nadzieję. I właśnie ten lekarz spowodował, że tak naprawdę uszedł życiem ojciec z tej całej sytuacji.
Po roku i 3 miesiącach został wydany na niego wyrok. Czekał na ten wyrok w Grodnie. Wówczas, tak to określa Moskwa, skazała go na 5 lat łagrów. Najpierw odbywał karę w obwodzie archangielskim, obóz w Wiercewie, na północy, tam gdzie były już białe noce.
No i jak wyglądały te łagry? Jakie było pierwsze wrażenie, jak tato wjeździ do tego łagru?
No,
jak to było?
Wjeździ, no przywieźli też w tych samych wagonach, bo to wszędzie w tych wagonach. Mhm. Ten polityczny element musieli przewozić tylko tymi. To był takie, jak oni nazywali, sztrafny, to znaczy karny po polsku. Aha. Baraki, z drzewa baraki. Jeszcze jak pracujesz, to jakośkolwiek tam ciągniesz. Głodny, wiadomo, tam człowiek cały czas głodny.
Po odbyciu 5 lat kary, potem w Karagandzie, ojciec został skazany na wieczną zsyłkę do Krasnojarskiego kraju. Mański rejon, pasiołok Bułanka, czyli wieś ta się nazywała Bułanka i tam ojciec miał przebywać do końca swego życia.
I to tato mówi, tutaj to co budowaliście? Wszystko co tam było potrzebne?
Wszystko
tak?
Co potrzebne budowali. Budynki, mieszkania, takie baraki też. Tylko te baraki nie były takie ogromne.
Ojciec w czasie wolnym swoim, no bo to, co musiał wypracować, to pracował. Tu nie było żadnej możliwości, żeby z tego został zwolniony, ale w czasie swoim wolnym budował dom i w końcu mu się udało zbudować. I to stało się jego własnością.
Bo jak sam, ale ja sam to musiałem zrobić. Sam wszystko. Wszystko odpłacał sam. Nawet i piece sam postawił. Czyściutko. I okna, i drzwi sam porobił wszystko.
Taki z drzewa był dom ocieplany.
Z drzewa.
Ile na ile metrów?
A on był 5x6. Taki. Nieduży.
Jakimś daszkiem.
Normalnie.
Mój najstarszy brat Stanisław przez 6 lat nie widzi ojca. Mama, która też z ojcem żyła zaledwie 9 miesięcy, przeżywa rozłąkę. Był to dla nich bardzo trudny czas. Zarówno ojciec, jak i mama mieli niewielkie posiadłości takie rolne, to z tego powodu obkładano ich tak zwanymi kontyngentami, czyli ciągle musieli coś dawać dla Sowietów. Albo właśnie zboże, albo jakieś zwierzęta. Zabierano też wszystkie narzędzia, którymi dotychczas dysponowali, dzięki którym mogli uprawiać tą ziemię. Także był to bardzo trudny czas. Mama bardzo się martwiła właśnie tym, że nie ma co dać dziecku jeść. A w tym czasie ojciec był najpierw na przesłuchaniu w więzieniu, a później odbywał karę w łagrach sowieckich, ale w 1952 roku pojawia się taka możliwość w ramach tak zwanej akcji łączenia rodzin, że żony mogły dojechać do swoich mężów.
Mama, zanim podjęła taką decyzję, radziła się w wielu osób. Wiem, że nawet do jakiegoś wróżbiarza się udawała, do księdza, do znajomych, do rodziny. O wszystkich pytała, jak postąpić. Różne zdania były podzielone, niektórzy odradzali jej tę podróż, ale jednak podjęła taką decyzję i pojechała.
Ojciec zresztą ją zapraszał, zachęcał do tego, żeby tam przyjechała. Przysyłał też jej swoje zdjęcia. No i mama w listopadzie jedzie razem z moim najstarszym bratem, który ma wówczas 6 lat, do ojca, aż blisko Mongolii. Jedzie bardzo długo, ta podróż trwała, no i tam się spotykają.
Ten moment był wzruszający i oczekiwany bardzo z jednej i z drugiej strony, ale też był dla nich trudny. I ta relacja, która gdzieś tam była zerwana na 6 lat, spowodowała, że każdy z nich miał inne wyobrażenia o tym spotkaniu. Tu ojciec na pewno miał kłopot z taką czułością do syna, którego nie znał. Bardziej przy tym spotkaniu wspominał to spotkanie z mamą. Mama z kolei idealizowała ten obraz ojca w oczach swego syna i też miała inne oczekiwania.
Także mamę przyjął do tego swojego malutkiego bardzo domu. Mama przywiozła wtedy takie obrazki z motywami religijnymi. Jeden z tych obrazków jest też na tej wystawie Muzeum Sybiru. Także też opowiadała właśnie o tym, że razem przed tymi obrazami klęczeli ze swoim synem i się modlili tam.
Jeszcze opowiadała mama i tata różne takie epizody z tego pobytu na zsyłce właśnie w tym krasnojarskim kraju, w tej tajdze. A mianowicie jedna z takich historii, kiedy ojciec był w lesie, nagle się odwrócił i zobaczył niedźwiedzicę z małymi. Ona wynurzyła się z malin. Zamarł, ale jakiś instynkt podpowiedział mu, żeby patrzeć jej w oczy. I on długo patrzył jej w oczy, ona jemu. Schyliła głowę do dołu i odeszła. To było po prostu niesamowite. Struchlały, wycofywał się z tej sytuacji, a potem niesamowicie uciekał. To była taka jedna historia. Inna historia opowiadała o tym, jak zgubił się ten ich najstarszy syn. Poszedł do lasu i się zgubił. Byli wszyscy w przerażeniu. No nie ma dziecka. Zginęło dziecko w tajdze. Na ratunek przyszedł pies, więc też wiemy o tym, że mieli takiego psa, który był ich przyjacielem. I pies wytropił to dziecko w lesie. Znowu jakieś okoliczności bardzo, jakieś takie trudne, z których po prostu wyszli cało.
W 1953 roku umiera Stalin. Rodzice nie spodziewają się, że to może zmienić ich życie, ale po roku otrzymują bardzo dobrą wiadomość, że ojciec został zwolniony z odbywania kary. Wyjeżdżają na swoje tereny, z których pochodzili.
Bo mnie dali taki dokument, że ja mam się zameldować tam, gdzie mnie aresztowano. Cały czas pod śledztwem byłem, cały czas. Także mnie, jak gdyby coś jeszcze, jakiś tylko materiał na mnie by się znalazł, to ja z powrotem nie wzięliby na śledztwo i z powrotem mnie wysądzili.
Wracali, no właściwie w czwórkę, bo tam na Syberii począł się kolejny mój brat. Mama, będąc w ciąży, wróciła i urodziła tego mego brata w Raduniu. Także tutaj próbują sobie ułożyć życie. Jest to bardzo trudne, bo już to gospodarstwo rolne całe jest zrujnowane. Już są tworzone kołchozy. Także ojciec próbował w Lidzie podejmować pracę, a później też w Wilnie. Zajmuje się tynkowaniem domów, a później robi też uprawnienia kierowcy. Ostatecznie jest kierowcą w Lidzie i tam też sprowadza mamę z dwójką dzieci, kupują bardzo mały domek i tam mieszkają do 1958 roku. Wówczas nadarza się taka okazja na repatriację do Polski.
Przypomina mi się, że jadąc na te ziemie polskie, to oni wieźli też pewien dobytek, ponieważ sprzedali ten dom w Lidzie i kupili samochód. Myślę, że ojciec odkrył taką swoją pasję bycia kierowcą też, ponieważ już potem kolejne lata tutaj utrzymywał rodzinę z tej profesji.
W 1958 roku, 11 listopada, to jest takie charakterystyczne właśnie, że akurat tego dnia, w dniu odzyskania niepodległości, przekraczają granice Polski. Niestety nie mają tutaj możliwości pojechania tam, gdzie chcą, zresztą no, gdzie mieliby jechać. Więc są skierowani na ziemie odzyskane. Ich pierwszym miejscem pobytu jest Racibórz. I tam przez kilka lat mieszkali. Marzą jednak o tym, aby być gdzieś bliżej swoich ziem rodzinnych, więc ojciec przyjeżdża do Białegostoku, robi takie rozeznanie, jakie tutaj by były możliwości i udaje mu się poprzez jakieś takie swoje stare znajomości jeszcze gdzieś również znaleźć jakiś bardzo malutki domek i osiedlają się tutaj w Białymstoku przy ulicy Przytorowej. Tutaj pozostają aż do śmierci, tutaj właśnie jestem jedynym dzieckiem, które urodziło się właśnie tutaj w Białymstoku, żyli ponad 90 lat i tutaj zmarli.
Miał jakieś elementy munduru, pamiętam takie długie oficerki skórzane, które pieczołowicie przechowywał, specjalną teczkę, w której przechowywał wszystkie dokumenty, jakie tylko udało mu się zachować.
Uczestniczył też we wszystkich uroczystościach takich patriotycznych. Miał założoną zawsze taką opaskę Armia Krajowa, także nieraz gdzieś tam nawet można było w gazetach zdjęcie zobaczyć, bo tam się gdzieś zawsze w tych miejscach bywał.
Myślę, że mama miała też taką dużą umiejętność przechowywania pamiątek, bo również udało jej się z tamtych lat w bardzo dobrym stanie przechować zdjęcia rodzinne.
Te bombki, tak.
Ja właśnie tak poświęciłem się, tak postanowiłem i dzięki Bogu nikogo nie wydałem i nikogo nie trąciłem.
Później, pod koniec ich życia, już nie pamiętali niektórych rzeczy, także puszczałem wypowiedzi, żeby mogli odsłuchać i sobie przypominali, bo już zapominali o niektórych rzeczach, szczególnie takie trudniejsze doświadczenia gdzieś wypierali ze swojej pamięci. A dzięki właśnie tym taśmom przypominałem im i one wracały.
Też w drugą stronę myślę, że to, że oni nam tak dużo opowiadali z okazji świąt, różnych uroczystościach, to też to była taka inspiracja do tego, żeby utrwalić te opowieści.
Był to reportaż Joanny Sikory, Świąteczny dar. O losach swoich rodziców, Bronisławy i Stanisława Joczów, opowiadał ich syn Wojciech z żoną Barbarą.